Jedni gromadzili się przy Jezusie, żeby Go słuchać, a inni, żeby pochwycić Go na słowie, żeby szemrać. Zawsze w liturgii słowa jesteśmy zaproszeni do tego, żeby słuchać i żeby słowo, które Bóg chce do nas skierować, dotknęło naszych serc. Abyśmy najpierw pozwolili Bożemu Słowu pracować w nas, a nie żeby tym Słowem oceniać czy osądzać innych. Tak więc pozwólmy Jezusowi dzisiaj mówić do siebie. Przyjmijmy te słowa do własnego serca najpierw. Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych. Tak zaczyna się konstytucja duszpasterska o Kościele. Tak Sobór Watykański II obiecał ludziom, obiecał światu, że będzie towarzyszył każdemu i wszystkim w radościach, w nadziejach, w trwogach i smutkach. To ważne, żebyśmy powracali jako Kościół do tej obietnicy. Dzisiaj, kiedy patrzymy na świat i widzimy, jak żyje w wielkiej beznadziei, jesteśmy tym bardziej zaproszeni, żeby powrócić do tych słów. Do tych słów powrócił też papież Franciszek, kiedy ogłosił rok jubileuszowy, który przed nami, rokiem nadziei. Mamy być pielgrzymami nadziei. W czasie pandemii w jednym z polskich miast umieszczono taką dziwną instalację, którą nazwano nadziejomatem. Ta instalacja miała taki walor, że potrafiła samodzielnie tworzyć różnorodne kombinacje zdań na temat nadziei. Ludziom tak to się spodobało, że podobno organizowano zbiórki, żeby tego typu instalacje powstawały gdzie indziej. Nie wiem, czy to się udało. Ale to znaczące wydarzenie, bo pokazuje, jak bardzo jesteśmy spragnieni nadziei. Niedawno zaprosiłem na spotkanie do siebie młodych ludzi. Zjedliśmy pizzę, a potem zapytałem, jakie macie marzenia. I najpierw była wielka cisza, a potem jeden licealista powiedział, że jego marzeniem jest, aby przetrwać. Pytam się go, czy to spotkanie z biskupem? A on mówi, że nie, żeby wszystko przetrwać. To jest młody człowiek. Myślę, że oni są na tyle odważni, że o tym mówią, ale wielu z nas nosi w sobie takie poczucie, nie tyle, żeby trwać, ale żeby przetrwać. To jest różnica. Dlatego tak bardzo potrzebujemy mówić o nadziei. Cyprian Kamil Norwid mówi, że nadzieja jest z prawdy, a jej fundamentem jest przyjęcie rzeczywistości takiej, jaka jest. Bo dzisiaj świat lubi być optymistą, ale to nie jest oparte na faktach, na tym, co obiektywne. Papież Franciszek powie, że nadzieja nie jest tym samym, co optymizm. Świat dzisiaj jest bardziej optymistyczny niż pełen nadziei. Nadzieja wychylona jest ku przyszłości, ale w takim pokornym przekonaniu, że nie da się tej przyszłości zaplanować. Dzisiaj niektórzy tak myślą, że można wszystko wymierzyć, zważyć, skalkulować i tak myślą o przyszłości. A my wiemy, że przyszłości się tak nie da ogarnąć, że można tylko siebie ofiarować temu, co przed nami. Jedna z francuskich współczesnych myślicielek, Chantal Delsol, mówi, że współczesny człowiek, który chce wszystko przewidzieć, jest szaleńcem, a szybko staje się też człowiekiem rozczarowanym, bo chciałby zawłaszczyć przyszłość. A nadzieja, chociaż jest gorzka, mówi nam, że tego się nie da zrobić. Że to jest skazane na niepowodzenie i na frustrację. My potrzebujemy nadziei niezwykłej, takiej nadludzkiej nadziei, która często jest drogą krzyżową, jak powie ksiądz Tischner. Za rok będziemy obchodzić jego cały rok. Nadzieja jest pewną drogą krzyżową i idziemy nią, dźwigając różnego rodzaju ciemności i rozmaite ludzkie doświadczenia. Ale na końcu tej drogi jest zawsze zmartwychwstanie, bo chrześcijańska nadzieja czerpie ze zmartwychwstania. To jest fundament, że Chrystus zmartwychwstał. I tak mówi Boże Słowo, że Ojciec w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie zmartwych Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei. Owszem, potrzebujemy takich małych i większych nadziei. O tym pisze papież Benedykt. Dzisiaj chciałbym do tego nawiązać, do jego pięknej encykliki o nadziei, że potrzebujemy tych małych i większych nadziei, które nas podtrzymują w drodze. Ale bez tej wielkiej nadziei te małe są niewystarczające. One na tyle są jaskrawe, świecące, że przysłaniają to światło ostateczne. To tak, jakbyśmy patrzyli na firmament, na rozgwieżdżone niebo i mamy w naszym oku tysiące gwiazd i wszystkie są atrakcyjne, wszystkie się do nas uśmiechają, a nadzieja chrześcijańska nam pokazuje tę najważniejszą cel, którym jest Bóg. I ta najważniejsza nadzieja to jest właśnie nasz Bóg, ale nie jakikolwiek, ale ten, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas do końca. Jezus Chrystus, On jest naszą nadzieją. I On nas tutaj gromadzi. I zaprasza do tego, abyśmy powędrowali przez nasze życie, szukając takich znaków nadziei, żebyśmy byli sługami nadziei. Bo nadzieja, chociaż dokonało się zwycięstwo na Golgocie, jak znowu powie Norwid, lubi się odnadziejać. Poeta wymyśla takie słowa. Mimo zwycięstwa na Golgocie, odnadzieja się nieraz na powrót. Co robić, by się nadzieja nie odnadziejała? Szukać znaków nadziei. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si powie, że wystarczy dobry człowiek, by pojawiła się nadzieja. Ale to jest jeszcze nie wszystko. To jest dopiero taki błysk, światełko, ale my potrzebujemy czegoś więcej. I właśnie są takie cztery miejsca, gdzie możemy tę nadzieję odkrywać, gdzie możemy te znaki nadziei rozpoznawać, a potem przekazywać je innym. Najpierw to jest modlitwa. Rozmyślajcie o Panu, szukajcie Jego oblicza. Tak śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, szczyćcie się Jego świętym imieniem. Modlitwa jest takim miejscem, gdzie Bóg wlewa w nasze serce nadzieję, Ducha Świętego, który sprawi, że nadzieja nie może zawieść. I patrzymy na świętego Józefa. Patrzymy na patrona tego miejsca, na naszego patrona, który, jak pamiętamy, przeżywał trudny czas, kiedy jego małżonka okazała się być przy nadziei, a on nic o tym nie wiedział. I przeżył wielki dramat, przeżył specyficzny sen, który możemy nazwać taką duchową walką, modlitwą, gdzie właśnie otrzymał od Boga nadzieję i stał się sługą nadziei. Jak powie papież Benedykt w encyklice o nadziei, w modlitwie stajemy się sługami nadziei wobec innych. Stajemy się tymi, którzy potem mogą służyć nadzieją innym. I tak było ze świętym Józefem. Przyjął tę, która była przy nadziei i stał się nadzieją nie tylko dla niej, ale także dla świata, bo sprawił, że dzięki niemu Syn Boży mógł się na tym świecie pojawić. Słudzy nadziei, tak jak święty Józef, po to, żeby Boga sprowadzać na świat przez nadzieję. A możemy tego dokonywać na modlitwie. Czasami czujemy się bezradni, czasami wobec tego, co spotyka nas na co dzień, czujemy się bezsilni. Nieraz pojawia się w nas jakiś gniew, złość wynikający z tej bezradności. Ale właśnie modlitwa jest takim miejscem, gdzie Bóg otwiera nas na nadzieję i mówi: bądź sługą nadziei. To nie jest tak, że wszystko jest zdeterminowane. To nie jest tak, że człowiek wszystko opanował. Ja jestem Panem. Potem chcemy dalej się ćwiczyć, szukać znaków nadziei i odkrywamy, że każde poważne i prawe działanie jest czynną nadzieją. I w ten sposób wypełniamy te różne nasze mniejsze czy większe nadzieje, które związane są z wypełnianiem naszego zadania czy powołania, a mają one znaczenie dla dalszej drogi naszego życia. Dzisiaj słyszymy, że takie poważne działanie podjął dobry pasterz. I słyszymy, że takie poważne działanie podjęła kobieta szukająca drachmy. To jest dla nas wzór. To jest dla nas zaproszenie, żebyśmy nie rezygnowali z nikogo, kto się zgubił. Kto się zgubił poza Kościołem, ale i byśmy nie rezygnowali z tych, którzy zgubili się w Kościele. Bo można się zgubić zarówno poza Kościołem, jak i w Kościele. I dzisiaj to widzimy. Takie duże zagubienie wielu ludzi, którzy nie znajdują w Kościele miejsca dla siebie, ale i widzimy takich, którzy w samym Kościele mają kłopot, żeby się zadomowić i podejmują przedziwne działania, które niekoniecznie są związane z nadzieją. Tak więc prawe działanie po to, żeby na przykład poszukiwać tych, którzy się pogubili. Tak robi święty Józef, który ma kolejny sen, pamiętamy, związany z tym, że słyszy o tym, że Herod chce zabić dziecię i jej matkę, że czyha na świętą rodzinę i podejmuje prawe, poważne działanie. Udaje się do Egiptu razem z całą rodziną. I to ma znaczenie dla dalszej drogi życia jego rodziny. To wszystko było właśnie po to. I potrzebujemy rozpoznawać w naszym życiu, w naszej codzienności takie prawe, poważne działania i je podejmować. Bo wtedy oświeca nas światło wielkiej nadziei, kiedy takie działanie podejmujemy, bo ci, którzy żyją w beznadziei, widząc zaangażowanych ludzi, którzy niosą w sobie nadzieję Boga, nabierają sił. Życie się im rozświetla. Kiedy czytamy o tej kobiecie szukającej drachmy, to słyszymy, że na początku ona zapala światło. Zapala światło. Wymiata dom. Wszystko przesuwa, szuka. Do tego jesteśmy zaproszeni. Żeby tych pogubionych z nadzieją właśnie szukać, żeby mogło się światło w ich życiu zaświecić. To nie trzeba daleko szukać. Wiemy, że takich ludzi mamy bardzo blisko siebie. A potem taki czas, który spotyka większość z nas, wcześniej czy później. I nie trzeba tego zbytnio szukać czy prowokować. Chodzi o cierpienie. Wiem, że dzisiaj słuchaliście konferencji o trudnym doświadczeniu, którym jest utrata dziecka. Dziecka, które pojawiło się pod sercem mamy i już na świecie się nie pojawiło. Jest to wielka tajemnica, która ściska serca wielu matek, ojców, której nie rozumiemy. Ale właśnie, jak uczy Kościół, cierpienie jest takim miejscem, gdzie możemy uczyć się nadziei. Słyszymy takie piękne słowa, które wypowiada Maria o Józefie, kiedy szukają zagubionego Jezusa. Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. To jest taki wymiar cierpienia, o którym wiemy, o którym czytamy, które artykułuje Maryja głośno, znając również cierpienie swego męża. A więc Józef też cierpiał. To jest jedno z największych cierpień, zgubić dziecko albo stracić dziecko, nie zobaczyć jego twarzy, nie wołać go po imieniu, nie rozpoznawać jego zapachu, bo się nie narodziło. I wtedy tak łatwo stracić nadzieję, wtedy tak łatwo zwątpić i odwrócić się plecami do Boga. Ale właśnie potrzebni są słudzy nadziei, potrzebni są ci, którzy przyjdą i przy takich ludziach, czy w innym cierpieniu, z ludźmi posiedzą. Po prostu będą. I to jest coś, co papież Benedykt nazywa konsolacją, czyli pocieszenie. Konsolacją. Być z kimś w jego samotności, w jego smutku. To potrafią ludzie nadziei. Czasem nie trzeba wiele mówić, a niejednokrotnie lepiej nic nie mówić, bo można wszystko zepsuć. Można powiedzieć za dużo i można tym słowem skrzywdzić. Pamiętamy przyjaciół Hioba, którzy przyszli go pocieszać i na początku byli mądrzy, bo nic nie mówili. Ale potem chcieli być mądrzejsi i zaczęli gadać. I na końcu usłyszeli od Pana Boga, że mam przeciwko wam to, że nie mówiliście o mnie prawdy. Nie mówiliście o mnie prawdy. Czasem możemy mówić nieprawdziwe słowa, tłumacząc komuś cierpienie. A my chcemy naśladować Jezusa. My chcemy, tak jak On, przyjść do tych, którzy cierpią i być z nimi. Bóg nie cierpi. Papież Benedykt to tłumaczy. Bóg nie może cierpieć, ale może współcierpieć. I dlatego Boży Syn staje się człowiekiem, by współcierpieć z człowiekiem w sposób rzeczywisty w ciele i krwi. I wtedy przeżywanie tego cierpienia z Nim ma sens. Jest wielką nadzieją. Jest początkiem wychodzenia z tego, co jest ciemnością, w kierunku światła. I patrzmy na tych, którzy są wokół nas i cierpią, i próbujmy być z nimi. I to ciekawe, że jesteśmy też zaproszeni do takiej posługi, kiedy sami cierpimy. Potrzebujemy nieraz czyjejś obecności, potrzebujemy zwrócenia na siebie uwagi, potrzebujemy, żeby ktoś był z nami w naszym cierpieniu, ale prośmy Pana Boga, Jezusa o to, żebyśmy w takiej sytuacji sami będąc, tak jak On, cierpiący przychodzi do tych, którzy cierpią, żebyśmy tak jak On przychodzili do tych, którzy też cierpią, a w naszych ranach mogą się przeglądnąć i mogą znaleźć nadzieję. Tak więc nasze cierpienie może być dla kogoś szansą na to, że znajdzie nadzieję. Bo zobaczy, że nie jesteśmy w tym cierpieniu sami, tylko chcemy przeżywać je z Nim, z tym, który przyjął ciało, żeby cierpieć z nami, a potem my w naszym ciele idziemy do innych, żeby im dawać nadzieję. I ostatnie miejsce, gdzie chcemy odnajdywać nadzieję, nie jest takie oczywiste, jest może dziwne dla nas, ale pierwsi chrześcijanie bardzo żyli tą tajemnicą, że On kiedyś przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. I my to mówimy w credo, ale jakoś tak niekoniecznie nad tym myślimy. A tymczasem dla pierwszych chrześcijan było to kryterium życia. Było to motywacją do tego, żeby żyć nadzieją, że kiedyś przyjdzie Pan i to, co trudne, bolesne, co niezrozumiałe, co zwłaszcza niesprawiedliwe, wyrówna. I to była motywacja. A z drugiej strony było to zaproszenie do tego, żeby samemu nie wymierzać sprawiedliwości, żeby oddać ją Bogu. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na świecie, co dzieje w Polsce, to dla wielu jest to bolesne doświadczenie. I właśnie ta bezradność, o której już mówiliśmy, sprawia, że rodzi się niejednokrotnie jakiś bunt, gniew, złości, chęć działania niesprawiedliwego, kiedy się widzi niesprawiedliwość. Ale właśnie pamięć o tym, że aniołowie w niebie, tak jak słyszeliśmy, cieszą się z jednego nawróconego bardziej niż z 99 sprawiedliwych. Pamięć o tym, że ten sąd kiedyś nastąpi, niech sprawia, że będziemy to wszystko, co niesprawiedliwe, zostawiać do naprawienia samemu Bogu. Bo On kiedyś przyjdzie. Bo On sprawi, że wszystko zostanie naprawione. Jedynie On może zaprowadzić sprawiedliwość, a wiara daje nam pewność. On to zrobi. I na koniec obraz, który osobiście bardzo do mnie przemawia i tak cieszę się, że ten rok nadziei przed nami, co nie znaczy, że poza tym rokiem o niej nie możemy mówić, ale ufam, że na tyle często będziemy w tym najbliższym czasie o nadziei przemawiać, że będziemy naprawdę nią żyć. Ale ten obraz tak do mnie dociera, bo on jest taki bardzo prosty. Mianowicie nadzieja brzmi po łacinie spes. Spes to jest nadzieja. I w tym słowie spes jest słowo pes, czyli stopa. I odkrywamy, że w nadziei jest stopa, bo nadzieja idzie. Można powiedzieć, że kuśtyka, bo na jednej stopie, ale idzie. Natomiast rozpacz siedzi, załamana, z opuszczonymi rękoma, z opuszczoną głową. Nadzieja ma stopę i chce iść. I potrzebuje drugiego, żeby mu dostawił drugą stopę. I to czasem wystarcza, że jestem sługą nadziei i widzę tych, którzy kuśtykają, którzy nieporadnie może idą, ale chcą iść. I ja chcę do nich dołączyć. Ale jeśli chcemy iść dużo sprawniej i bardziej sensownie w kierunku tego, co nas czeka, czyli wieczności, to potrzebujemy nogi Jezusa. To potrzebujemy, żeby On z nami szedł, żeby On dostawiał swoją stopę do naszej i wtedy to wędrowanie będzie o wiele pewniejsze i o wiele szczęśliwsze i będzie też wielką przygodą, czego sobie i Wam życzę.